Z nami gość Józef Lang, ekspert od spraw polityki wschodniej, obszaru postsowieckiego, szczególnie na Ukrainie, bo w ostatnim czasie był pan szefem akcji humanitarnej Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Lwowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A wcześniej jeszcze OSW i wcześniej OBWE i kilka innych instytucji trzeba byłoby wymienić. Spotykamy się, bo napisał pan razem z innymi autorami, między innymi Jakubem Jakubowskim, ale też Krzysztofem Strachotą czy Janem Smugą, raport dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego o tym, jak rozpada się stary świat, świat postsowiecki, świat Władimira Putina. Teraz mamy chyba tego rozpadu przyspieszenie. Deklaracja z dzisiaj, że za trzy dni, 23 września, rozpoczną się referenda na zajętych przez Rosjan terytoriach Ukrainy, tak aby je wcielić formalnie, zdaniem Rosji, do Federacji Rosyjskiej. Czego to jest wyrazem i jak to można umiejscowić w taką atrofię tego świata rosyjskiego?
No, przede wszystkim jest to wyraz kilku tendencji. Przede wszystkim możemy mówić o tym, że Rosja już ostatecznie zrezygnowała z planów wobec całej Ukrainy i przeprowadzenie referendum na tych terenach, które Rosja kontroluje teraz, oznacza również przyznanie się do tego, że co już było widoczne wcześniej, o czym już wielu i analityków i nie tylko wcześniej już mówiło czy pisało, o tym, że Rosja nie jest w stanie przeprowadzać już działań ofensywnych na terenie Ukrainy, w przeciwieństwie do sił ukraińskich, co widzieliśmy niedawno na Charkowszczyźnie. Decyzja o tym, żeby przeprowadzić te referendum teraz, z jednej strony jest obawą przed kolejnymi działaniami ukraińskimi, z drugiej strony jest też wyrazem braku szerszej formuły, po tym jak ta pierwotna formuła, dla której Rosja zaczynała wojnę, bardzo szybko okazało się, że nie zdało egzaminu. Kijów nie padł w ciągu kilku dni, jak to było przewidywane. Ukraińcy nie poddawali się, bronili. I potem kolejną taką formułą miało być zajęcie jak najmożna więcej terenów i deklarowany cel w postaci przejęcia kontroli nad całościami obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Teraz już wiadomo, że jest to raczej niemożliwe do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku obwodu Donieckiego. W związku z tym Rosja, wydaje się, podejmuje bardzo gwałtowne kroki.
Ale nieprzemyślane, no pamiętamy aneksję Krymu, referendum sfałszowane, nielegalne, wydrukowane, ale mające minimum pozoru faktycznego zaistnienia. Tutaj takiego pozoru nie będzie, bo nie będzie pewnie lokali tak dużo. No będzie czysta farsa, to farsa do kwadratu. Pytanie, po co?
Tutaj celów może być kilka. Podstawowym celem oczywiście tego jest próba zakończenia konfliktu tak, by zminimalizować straty dla Rosji. I to jest taki nadrzędny cel działań rosyjskich.
A to referendum można traktować jako już próbę wycofywania z tego konfliktu i jakoś zamrażania go?
Oczywiście. Z punktu widzenia Rosji można to traktować jako próbę, oczywiście nielegalną i taką, której inne państwa, przede wszystkim Ukraina, nie zaakceptują, ale z punktu widzenia Rosji można to traktować jako próbę wycofania się z konfliktu, próbę doprowadzenia do sytuacji, kiedy Moskwa będzie mogła powiedzieć, że tu zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, zgodnie z tym, co sami o sobie twierdzimy, tak jak było to w przypadku Krymu. Tu są nasze granice. Te granice będziemy chronić. Stwarza to też możliwość wykorzystania szantażu jądrowego. Wcześniej już mieliśmy do czynienia z wypowiedziami decydentów rosyjskich o tym, że Rosja, gdy jej terytorium będzie zagrożone, może użyć broni jądrowej. Więc stwarza to możliwość szeregu szantaży, szeregu jakichś instrumentów, które Rosja może wykorzystywać do tego, żeby próbować zmuszać przede wszystkim Ukrainę, ale także Zachód do zaakceptowania tego stanu. Na ile te działania będą skuteczne, jest już oddzielną kwestią.
Mieliśmy także wypowiedź z ostatnich godzin de facto prezydenta Turcji. Recep Erdoğan powiedział, że z jego zdaniem jest jakaś gotowość do zawarcia pokoju ze strony Rosji. Dodał w tym samym zdaniu, ale nie powołując się na Rosję, że oczywiście to musiałoby się wiązać z częściowym wycofaniem się wojsk rosyjskich. Czy Putin jest gotowy na taki wariant, że wycofuje swoje wojska stamtąd, gdzie już są, za cenę pokoju, że jest gotowy pójść na dalekie z jego punktu widzenia ustępstwa, żeby ten pokój otrzymać, czy chociaż zawieszenie broni?
Tego na 100% nie wie nikt oprócz jego samego i może jego najbliższego otoczenia, ale patrząc na to, co Rosja już robiła przez ostatnie pół roku, sądzę, że byłaby gotowość do opuszczenia części zajętych terenów przez siły rosyjskie. Pytanie tylko, czy byłoby to wystarczająco dużo, żeby Kijów mógł zaakceptować taki pokój, dlatego że na pewno Rosja chciałaby zachować część terytorium Ukrainy sobie, no przede wszystkim Krym, ale również Donbas, co raczej nie jest do zaakceptowania, zwłaszcza przez ukraińskie społeczeństwo.
Te terminy 23-27 września jako terminy referendów tych wszystkich zajętych terytorium od Ługańska, który jest kontrolowany od roku 14 po Charków, który właśnie jest zdobywany, czyli jest podchodzony przez wojska ukraińskie. To się odbędzie? To już jest taka data pewna? Czy to, bo różne padały terminy, to już jest taka twarda data, że faktycznie Rosjanie 28 opublikują jakieś wyniki, czy jeszcze to przesuną, jak pan myśli?
Przewidywanie jest ciężkie, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, ale sądzę, że tym razem sytuacja jest inna niż poprzednio. Referenda rzeczywiście były elementem, który Rosjanie planowali od dawna. Zresztą nie tylko Rosjanie wykorzystywali tego typu działania. Jeśli przypomnimy sobie historię, to Związek Sowiecki również wykorzystywał często referenda jako sposób przynajmniej wizerunkowej legalizacji zajęcia i aneksji terenów, które wcześniej były okupowane przez Armię Radziecką. I tutaj jakby ten mechanizm jest podobny. To, że mieliśmy dzisiaj wypowiedzi w zasadzie wszystkich liderów, czy to samozwańczych republik na Donbasie, czy to rosyjskiej administracji okupacyjnych w obwodzie zaporowskim i chersońskim, i wszyscy oni mówili o tych samych datach, świadczy o tym, że raczej pewnego rodzaju zabiegi propagandowo-polityczne, no bo nie będzie to oczywiście prawdziwe referendum, będą miały miejsce, i pytanie jest, jakie Rosja wykorzysta dalej.
To jak może je wykorzystać? Bo to jest bardziej referendum na użytek świata zachodniego, czy na użytek wewnętrzny?
To referendum wydaje się mieć, całość działań, których referendum jest tylko częścią, wydaje się mieć zarówno cele wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jeśli chodzi o cele zewnętrzne, to jest to, co już wspomniałem wcześniej, próba zamrożenia, jeśli nie rozwiązania konfliktu, to przynajmniej jego zamrożenia tak, na takich warunkach, żeby Rosja nie musiała się przyznawać do porażki swoich działań. Natomiast w wymiarze wewnętrznym może to być próba podniesienia stawki, może to być próba zmobilizowania społeczeństwa do niezbędnych kroków w wymiarze militarnym, przede wszystkim do częściowej lub może nawet całkowitej mobilizacji, o której w Rosji mówi się od pewnego czasu. Rosyjscy dziennikarze, analitycy wspominają o tym, że bez takich działań Rosja nie ma po prostu wystarczająco dużo sił, żeby dalej kontynuować ofensywę na Ukrainie.
Różny status żołnierzy się różnymi liczbami określa. 200 to są osoby, które poległy, są zmarli, 300 to są ranni, których trzeba ewakuować, 500 to jest rosyjskiej nomenklaturze taka osoba, taki żołnierz kontraktowy, który albo wypowiedział kontrakt, albo odmówił wyjazdu na teren działań wojennych objęty specjalną operacją wojskową. Używam nomenklatury czy terminologii rosyjskiej. Teraz, jeżeli będzie to anektowanie, to już nie będzie 500, już każdy żołnierz będzie musiał walczyć. To jest cel, między innymi cel tej operacji?
To niekoniecznie jest cel referendów samych w sobie, bo referenda na to nie będą miały bezpośrednio wpływu. Natomiast to, co jest powiązane w czasie z tymi deklaracjami dotyczącymi referendum, to też są zmiany w prawie w Rosji, które zakładają, że zwiększenie kary za odmowę od wykonania rozkazu, odmowę wyjazdu do strefy działań zbrojnych, czy też nie stawienie się do komisji wojskowej w razie otrzymania powołania. Są to dość duże kary, w zależności, tutaj katalog tych działań, które albo podlegają większej karze, albo są penalizowane po raz pierwszy, jest dość szeroki, i są to dość duże kary, w tym także 10, tam do 10, jeśli dobrze pamiętam, lat więzienia.
Czyli to może być eskalacja, znaczy nagle Putin może uznać po tym referendum, że teraz to jest atak na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc pełna mobilizacja razem z mobilizacją sił jądrowych.
Na pewno może to być wykorzystane jako pretekst i próba objaśnienia rosyjskiemu społeczeństwu mobilizacji. Tutaj musimy pamiętać, że badania społeczne w Rosji jednoznacznie pokazują, że chociaż Rosjanie co do zasady wspierają wojny na Ukrainie, wspierają rosyjskie działania na Ukrainie, tutaj poparcie oscyluje, jeśli dobrze pamiętam, w granicach 70%, to z kolei na pytanie, czy a ty osobiście pojechałbyś walczyć na Ukrainę, no to to już w ogólnej grupie to jest 29% odpowiedź na tak, ale w młodszych rocznikach, które są bardziej zagrożone tego typu działaniami, no tutaj ten odsetek jest jeszcze mniejszy, co dobrze pokazuje, że o ile Rosjanie jako społeczeństwo co do zasady popierają działania władz, popierają działania Putina, no to niekoniecznie chcą brać osobisty w tym udział i tutaj decyzja o mobilizacji, czyli to nie będzie już wojna tych, którzy na to się pisali, którzy są zawodowymi żołnierzami albo zgłosili się na ochotnika, tylko w zasadzie wojna, gdzie każdy może na nią trafić. No, jest to działanie, które może spotkać się z różną reakcją rosyjskiego społeczeństwa i wydaje się, że Moskwa również bierze to pod uwagę.
Czy te wszystkie działania są i to referendum, ewentualnie mobilizacja, czy to wszystko jest jeszcze zdolne uratować Rosję Putina?
To jest oczywiście bardzo trudne do odpowiedzi pytanie, natomiast...
Trochę już nawiązuje bezpośrednio do raportu Rozpad Starego Świata.
Tak. To, co możemy jakby jednoznacznie stwierdzić teraz, że te działania już wskazują na to, że plany rosyjskie, i to już nie te pierwotne z marca, ale nawet te późniejsze z lata, nie powiodły się. Otwartym pytaniem, czy powiodą się te plany i powiedzie się ta koncepcja. O ile no, można mieć w miarę pewność, że w wymiarze propagandowym Rosja będzie w stanie przeprowadzić referenda lub przynajmniej tak je przedstawić w swoich mediach, żeby ten cel jakoś osiągnąć. Natomiast co do mobilizacji, no, tutaj już są otwarte pytania, czy nawet jeśli dojdzie do takiej decyzji, czy Rosja faktycznie będzie w stanie przeprowadzić ją w wystarczającej skali i wystarczająco szybko, by miało to decydujący wpływ na przebieg konfliktu.
Spotkanie w Samarkandzie można różnie określać. Jedni mówią, Putin spotkał się z połową świata. Połowa dyktatorzy czy władcy tam zgromadzeni reprezentowali połowę ludzkości. Inni mówią, wskazują, że Putin był tam de facto petentem i to najlepiej ten szczyt pokazał, jak bardzo w ciągu ostatniego pół roku, przeszło trochę ponad pół roku, zjechała pozycja Putina na globalnej szachownicy wśród rankingu władców.
No, przede wszystkim tutaj należy podkreślić dwie rzeczy, że zawsze gdzie są przywódcy Chin i Indii, to mamy do czynienia z połową ludności świata, a po drugie Szanghajska Organizacja Współpracy to nie jest organizacja taka jak NATO czy inne organizacje,
ja
które,
też to wiem,
które
to,
znamy tak
taki z... Taki był tytuł w gazecie wyborczej.
Tak, które znamy, z naszej okolicy. Znaczy to jest bardziej klub dyskusyjny, pewna platforma dyskusyjna, gdzie pewne rozwiązania można, liderzy poszczególnych państw mogą przedyskutować. Głównie oczywiście chodzi o Chiny, Rosję i Azję Centralną, ale od niedawna także Indie, Pakistan czy Iran, czy Mongolię. Natomiast tutaj no, widzimy, że erozja znaczenia Rosji już następuje. Ten szczyt był kolejnym tego przejawem, że jednym z czynników, który Rosja aktywnie wykorzystywała w swojej polityce, zwłaszcza w odniesieniu do swojego postsowieckiego sąsiedztwa, był czynnik strachu, był czynnik pewnego postrzeganej mocy państwa rosyjskiego. I no, ostatnie pół roku pokazało, że była to błędna percepcja, więc Rosja ten czynnik w zasadzie straciła.
Jak będzie wyglądała ten demontaż systemu de facto postsowieckiego? No, widzimy to w tej chwili bardzo wyraźnie, być może na Kaukazie Południowym. Armenia, Azerbejdżan, Armenia to do tej pory stawiała na Kreml, stała opuszczona i osamotniona.
Nie jest, rozumiem, że chodzi panu o decyzję tak. Organizacji o Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego,
tak,
OBZ-u, o tym, żeby nie udzielić
zaniepokojenie.
Nie jest to pierwsza tego typu decyzja OBZ-u. W 2010 roku Kirgistan w trakcie konfliktu etnicznego na południu kraju zwracał się z prośbą o interwencję OBZ-u. Kirgistan jest członkiem OBZ-u. Wówczas również spotkało się to z odmową. To raczej pokazuje pewną odmienną optykę patrzenia na kwestię bezpieczeństwa, że dla Rosji jednak kwestia bezpieczeństwa to nie jest niekoniecznie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, a raczej o kontrolę nad danym obszarem. Natomiast no, oczywiście można stwierdzić, że jest to kolejny przykład tego, jak Rosja traci na znaczeniu. Jest to kolejny krok milowy pokazujący, jak Rosja pewne rzeczy, które jeszcze do niedawna Rosja była w stanie przeprowadzić, teraz są dla niej coraz cięższe lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia.
Józef Lank, gościem Radia Wnet. W których obszarach Rosja będzie tracić po kolei? Gdzie możemy przewidzieć, jak to domino będzie się rozsypywać? Które, to jak Cesarstwo Rzymskie, z których prowincji świata Rosja będzie swoje wpływy musiała zwinąć w pierwszej kolejności?
No i na pewno będzie to proces bardzo, bardzo dynamiczny i chaotyczny, więc tutaj jakiekolwiek przewidywanie jest obarczone dużym ryzykiem. Natomiast możemy jasno stwierdzić, że już obecnie, że ta Rosja, którą ona była rok temu, obecna Rosja nią nie jest. Wpływy rosyjskie, to jak państwa regionu, zwłaszcza państwa postsowieckie, postrzegają Rosję, jest już inne. Następuje tu takie pewne sprzężenie zwrotne, bo z kolei dla świata zachodniego i szerzej w wymiarze globalnym pozycja Rosji wynikała również z jej pozycji na obszarze postsowieckim. To, że Rosja w optyce wielu na Zachodzie była liderem obszaru postsowieckiego i była w stanie zapewnić jakąś stabilność na tym obszarze. W momencie, kiedy Rosja nie jest w stanie tego zrobić, no to tutaj następuje właśnie to sprzężenie zwrotne, czyli że im słabsza jest Rosja, tym jest słabsza na obszarze postsowieckim, jest słabsza na obszarze postsowieckim, tym również jest słabsza w postrzeganiu innych partnerów, innych graczy, w tym także tych, którzy są położeni dalej i w tym także tych głównych, tak? Czy to Stanów Zjednoczonych, czy Chin.
Mamy informację chociażby w tej chwili, że Turcja atakuje pozycję żołnierza Asala Berashada, który się utrzymał u władzy w Syrii dzięki pomocy rosyjskiej. Teraz jak możemy domniemywać, ta pomoc się skończyła, bo nie ma skąd jej brać.
Albo na pewno się ograniczyła, na pewno jest mniejsza niż była.
Bo Wagnerowcy giną właśnie na Ukrainie.
No, informacja o tym, że Rosja zmniejszyła swoją obecność wojskową poza granicami kraju, bo to nie jest tylko Syria, ale to także Tadżykistan, Armenia.
Już o Afryce Środkowej nie wspominając, bo tam też Wagnerowcy
dokładnie,
byli.
Dokładnie, ale nawet
też
w tych miejscach, gdzie Rosja miała swoją nie tylko obecność poprzez właśnie siły tak zwanej grupy Wagnera, ale tam, gdzie miała swoją obecność swoich oficjalnych sił zbrojnych, ta obecność się zmniejszyła, co pokazuje, że przez wojny na Ukrainie, przez działania na Ukrainie Rosja nie ma takich możliwości do oddziaływania, również na tych obszarach.
Dla Polski co to oznacza? To słabnięcie Rosji, to zwijanie się jej mocy regulowania, ale także no, może wykorzystywanego, ale stabilizowania pewnych rejonów świata, oczywiście w zacofaniu, oczywiście podtrzymując dyktatury, ale je podtrzymując. Co to oznacza dla Polski? Gdzie się mogą pojawić elementy destabilizacji?
W zasadzie element destabilizacji mamy od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy w naszym sąsiedztwie mieliśmy do czynienia od lat 90., kiedy był czas wojny na Bałkanach czy Naddniestrza, no to w 2014 roku pierwszy raz w naszej części Europy i w państwie, w którym bezpośrednio graniczymy, mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym, czyli najpierw Krym, potem Donbas. W tym roku mamy do czynienia z największą wojną w Europie od czasu II wojny światowej, więc cały czas możemy mówić o poważnym kryzysie, o zagrożeniach, które w związku z tym płyną. I sądzę, że tutaj cały czas musimy być uważni na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
To może być także destabilizacja na najbliższego kraju pod tym względem, czyli Białorusi. Taka de facto najbliżej nam wysunięta enklawa systemu postsowieckiego.
Na pewno zmiana sytuacji, jakakolwiek zmiana sytuacja w Rosji będzie miała wpływ również na stabilność reżimu Łukaszenki w Białorusi. Jest on w dużej mierze zależny i był w dużej mierze od lat, zwłaszcza w wymiarze militarnym, zależny od współpracy z Federacją Rosyjską, więc tutaj jakakolwiek zmiana w Federacji Rosyjskiej oczywiście będzie miała wpływ na jego pozycjonowanie funkcjonowanie w samej Białorusi.
To już na koniec pytanie takie też zawarte w waszym raporcie. Na ile jest tak, że teraz Polska będzie musiała odgrywać rolę kraju, który będzie dostarczał bezpieczeństwo w regionie?
Jest to jedna z tez raportu. Niestety jest to zawarte w tekście, którego nie ja jestem autorem, więc nie mogę się wypowiadać w pełni z autora tekstu. Mogę natomiast polecić cały raport, w tym także tekst Jana Smugi, w którym ta teza jest zawarta.
Ale pan się z nią zgadza?
Na pewno zgadzam się o tyle z tą tezą, że będziemy musieli, na pewno już to widać, że musimy martwić się o nasze bezpieczeństwo w znacznie większym stopniu, niż musieliśmy robić to przed 24 lutego.
Okej, przed anteną się umówiliśmy, żeby nie będziemy o sprawach polskich rozmawiać, ale jedno pytanie o Polskę zadam, no bo jest taka kalkulacja, zbroimy się dość silnie po to, żeby móc ewentualnie odeprzeć Rosję, która się odbuduje za 5-10 lat po tej klęsce, bo tak trzeba się o tym mówić na Ukrainie, ale może się zbroimy także na wariant, kiedy Rosja się rozpadnie i wtedy trzeba będzie tych wojsk nie używać do walki z Rosją, ale używać jako potencjalnej mocy dającej stabilizację innym państwom w regionie. Tak może być? Że ta armia tak czy inaczej nam się przyda? Niezależnie od tego, czy Rosja wygra, czy i się utrzyma, czy przegra i się rozpadnie?
To, jak pan to zarysował, ale również jak Jan Smuga opisał w swoim tekście, no, jest pewna w tym logika oczywiście. Natomiast możemy być... To, z czym na pewno możemy być pewni, to jest to, że najbliższe lata, najbliższe miesiące na pewno będą stwarzały zagrożenia i wyzwania. I tak samo jak pół roku temu początek wojny był dla nas zdziwieniem, był zaskoczeniem dla wielu i wywołał szok, to tak samo możliwe, że wydarzenia kolejnych miesięcy również będą wywoływały podobne zdziwienie i szok, więc należy być przygotowanym.
Powiedział Józef Lang, analityk, kiedyś Ośrodek Studiów Wschodnich, potem BWE, szef misji humanitarnej Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Lwowie, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.